Dzisiaj rozmawiamy z dr Justyną Biernat, która jest prezesem Fundacji Pasażer Pamięci, reprezentuje także Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiałyśmy o listach z Tomaszowskiego getta, a także o innych projektach Fundacji Pasażer Pamięci. Natomiast chciałabym porozmawiać o samym getcie tomaszowskim, ponieważ w takim dyskursie publicznym dominuje oczywiście temat getta warszawskiego. My w Łodzi staramy się Litzmannstadt getto też ustanowić ważnym tematem rozmów. Natomiast pamiętajmy o tym, że w bardzo wielu miejscowościach istniały getta, a Tomaszów był miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. My mamy w Łodzi hasło Łódź czterech kultur, a tych kultur też w Tomaszowie było więcej niż jedna.
Dokładnie, Tomaszów też jest miastem czterech kultur. Jest miastem sąsiedzkim i tak naprawdę z bardzo podobną historią. Co więcej, bardzo wiele postaci pojawiających się w listach z tomaszowskiego getta to osoby pochodzące z Łodzi. Przede wszystkim duża część rodziny Orenbachów, rodziny Ludka mieszkała w Łodzi. Jednym z przyjaciół i bliskich takich artystycznych partnerów Ludka był Henryk Barczyński, bardzo istotny malarz łódzki, który tworzył międzywojenną grupę Jungidisch. On się znajdował również w tomaszowskim getcie. To on zachęcał Ludka do tego, aby rysował, aby poświęcił się karykaturom, choć Ludka serce należało do teatru. Myślę, że te mikrohistorie, a więc opowieści o drobnych miastach, czy opowieści o gettach pomniejszych, są coraz bardziej istotne w dyskursie przede wszystkim naukowym, ale również bardzo mocne badania terenowe, bardzo mocne właśnie działania animacyjne organizacji pozarządowych przyczyniają się do tego, aby również poszczególne społeczności czy mieszkańcy mniejszych miast zajmowali się swoimi historiami i im przyglądali. I Tomaszów, myślę, jest takim przykładem jednym z wielu, ponieważ tych listów młodych troszkę już jest ich troszkę więcej. Oczywiście obok łódzkiego getta i warszawskiego jest też Hanna Goldscheid z Kielc chociażby, czy Ryszard Apte, młody rysownik z okolic Krakowa. Więc wydaje mi się, że jest tych opowieści coraz więcej i one wspólnie tworzą taką bardzo istotną mozaikę, nie tylko historyczną, ale przede wszystkim literacką, artystyczną, bo ci młodzi ludzie pisali niezwykle emocjonalnie, to był bardzo żywy język. Tomaszowskie getto wydaje mi się o tyle znaczące, że wpisuje się w ważny kontekst artystyczny, teatralny.
No tak, bo tam także poza spektaklami koncerty na przykład się odbywały.
Dokładnie. W tomaszowskim getcie znajdowała się również śpiewaczka opery warszawskiej, pani Makow, która również występowała w tej samej mansardzie, w której pojawiały się spektakle teatralne Ludka. Więc na tyle, na ile było możliwe, te społeczności wewnątrzgettowe starały się utrzymywać swoje życie artystyczne przedwojenne, dopóki oczywiście te warunki nie ulegały pogorszeniu. Niemniej jednak działanie Ludka Orenbacha obok podejmowanych działań artystycznych w łódzkim getcie, czy przede wszystkim w getcie warszawskim, ponieważ tam funkcjonowało około 5 aż w getcie warszawskim zespołów teatralnych, to bardzo ważne zjawisko. I myślę też, że te obszerne listy Ludka są bardzo ważnym zapisem tych podejmowanych działań w okresie okupacji. Myślę, że jest to bardzo bogaty zbiór dokumentujący tego rodzaju działania. W moich doświadczeniach edukacyjno-artystycznych z zaskoczeniem przysłuchiwałam się, jak nikła jest świadomość na temat przede wszystkim funkcjonowania czy historii tomaszowskiego getta, ale również z jakim zdziwieniem spotyka się fakt, że istniała działalność artystyczna wewnątrz gett, więc wydaje mi się, że to jest ciągle temat do opowiadania.
Historia tomaszowskiego getta jest ciekawa z bardzo wielu powodów. Przypomnijmy, że one działały od maja 1940 roku do, tak jak pani wspomniała, przełomu października i listopada roku 1942. I na początku sytuacja była taka, że były trzy jakby okręgi tego getta, tam gdzie były największe skupiska ludności żydowskiej. I w ciągu dnia mieszkańcy gett mogli się poruszać po mieście z opaskami.
Tak. Likwidowanie czy eliminowanie z życia społecznego Żydów miało charakter procesualny, więc były opaski, były zakazy regulujące ich pojawianie się na głównych ulicach miast, zakazy związane z handlem, aż do wydzielenia dzielnic żydowskich. Trójdzielność tomaszowskiego getta była nietypowa i utrudniała również kontrolowanie tej społeczności, dlatego pod koniec listopada 1940 roku wszyscy Żydzi zostali skupieni w głównej części tego trójdzielnego getta i również rodzina Orenbachów została przesiedlona ze swojego domu rodzinnego z ulicy Zgorzyckiej na ulicę Lewą do wnętrza tego getta, natomiast rodzina polska, do której należał dom przy ulicy Lewej, została przeniesiona do domu rodzinnego Orenbachów, więc tego rodzaju przetasowania były dla tamtego czasu praktyką i getto funkcjonowało dalej. Początkowo to komunikowanie się pomiędzy światami wewnątrz i zewnątrz gettowymi było możliwe, z czasem jednak groziło śmiercią, więc warunki znacznie się pogarszały, co wiązało się także z epidemią tyfusu i wieloma innymi jeszcze akcjami eksterminacyjnymi.
Pani wspomniała ulicę Zgorzelicką, to jeszcze powiedzmy, że przy tej właśnie ulicy, tam pod 14 numerem mieszkał Lutek z rodziną, a przy tej ulicy tylko pod innym numerem wspomniany wcześniej przez nas spektakl był pokazywany.
Tak, udało się spektakl zainscenizować w dawnym budynku, w dawnej fabryce przedwojennej. Jest to, myślę, również znaczące, że ten spektakl odbywał się w takim widmowym miejscu, które już dzisiaj nie funkcjonuje. Ma wybite szyby, drewniane podłogi, bardzo mocno zniszczone, ale znajduje się na terenie dawnego getta, więc w tym drastycznie podzielonym w pewnym momencie obszarze Tomaszowa, co myślę również było dodatkowym sensem, znaczeniem naszego spotkania widzów z aktorami i z Ludkiem.
Jeśli chodzi o tomaszowskie getto, to mamy na pewno dużo więcej tych mikrohistorii, o których pani wspomniała. Niezwykle interesująca jest postać doktora Mortkowicza, który zginął tragicznie, zastrzelony przez Niemców, a miał zasługi dla oficera niemieckiego.
Tych historii jest bardzo wiele. Doktor Mortkowicz był bardzo wykształconym lekarzem, związanym też przez jakiś czas z Łodzią, który prowadził w getcie szpital i który bardzo temu szpitalowi się poświęcał na tyle, na ile mógł, starał się dbać o warunki sanitarne. Wspomnienia zresztą lekarzy żydowskich, którym udało się przetrwać wojnę, które znajdują się w Księdze Pamięci Tomaszowskiej, jeszcze nie przetłumaczonej, opowiadają o tym, jak fatalne warunki panowały w tomaszowskim getcie, jak bardzo ciężko było dbać o wszystkich chorych, pamiętając o tym, że do szpitala trafiały nie tylko osoby, które dotykały choroby zakaźne, ale również osoby, które były postrzelone, pobite, i wszystkimi tymi osobami zajmował się Mortkowicz. Mortkowicz rzeczywiście pomagał, co było nietypowe, również osobom spoza getta. Zginął wraz ze swoją córką. Zginął już po likwidacji tomaszowskiego getta, o ile dobrze pamiętam, w 1943 roku, w akcji zwanej akcją purimową, a więc takie bardzo wesołe żydowskie święto, kiedy zgromadzono już ostatnią część społeczności żydowskiej, inteligencji. Tam zginęła jego mała córeczka, również jego brat, bliźniak z dzieckiem, więc
tragiczna historia. Na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, gdzie można zapoznać się z publikacją, z tymi listami z tomaszowskiego getta?
Zapraszam bardzo serdecznie na stronę Fundacji Pasażer Pamięci, na której to stronie znajduje się odrębna zakładka poświęcona listom z tomaszowskiego getta. Tam jest mail, tam są dane adresowe mailowe, poprzez które można otrzymać książkę. Książka została opublikowana przez Fundację przede wszystkim za sprawą grantu z Żydowskiego Instytutu Historycznego, poprzez własne środki Fundacji, a także przez zbiórkę publiczną. Jest więc takim dziełem dziełem mocno społecznym i całe zyski z książki w postaci cegiełek są przeznaczane na działalność statutową Fundacji Pasażer Pamięci.
Bardzo dziękujemy za te dzisiejsze opowieści. Dr Justynie Biernat z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, prezesowi Fundacji Pasażer Pamięci. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.